O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja i Radia Warszawa Praga, przed chwilą odśpiewaliśmy te słowa: O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam. Znowu w duchu wiary stajemy wobec miłości ukrzyżowanej. W godzinie naszej wieczornej modlitwy, wpatrzeni w Chrystusowy krzyż, powtarzamy słowa gorzkich żalów: któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Rozważania wielkopostne mają nam dopomóc, aby pod Chrystusowym krzyżem stanąć sercem czystym. A serce czyste to w języku biblijnym centrum osoby, miejsce uczuć, pragnień, postanowień, a także tego, co najważniejsze, spotkania z Bogiem. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Powtarzamy w duchu wiary wołanie psalmisty. A mieć serce czyste to być nowym człowiekiem. Nasze zbawienie przyszło przez krzyż. Chcemy tę tajemnicę pojąć, zrozumieć i odnieść ją do własnego życia, by stanąć w prawdzie wobec codzienności, a wypowiadamy podczas każdej mszy świętej: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To najważniejsza prawda naszego życia. Dzięki zbawieniu, które przyszło przez krzyż, dzięki zmartwychwstałemu Panu życie ludzkie nabrało nowego sensu, dotąd nieznanego i ukrytego, i nie sposób wobec tego zbawczego zdarzenia przejść obojętnie i nie sposób stawiać je na jednej linii innych ważnych zdarzeń, które dotykają życia ludzkiego. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? Serce me, czemu całe nie truchlejesz? Wobec tajemnicy miłości ukrzyżowanej pytał z wyrzutem siebie i swoich współczesnych ksiądz Wawrzyniec Benik, autor słów gorzkich żalów. Tamto pytanie skierowane do ludzi 300 lat temu jest pytaniem skierowanym do nas, ludzi naszego czasu. Bo przecież te dusze oziębłe wciąż są. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? Serce me, czemu całe nie truchlejesz? Gorzkie żale nie tracą i dziś na swej aktualności. Gdy nieśmiało zwróciłem się do chóru reprezentacyjnego Wojska Polskiego, po wykonaniu fragmentu tylko gorzkich żalów Wielki Piątek, mówię: spróbujmy, nagrajmy może część pierwszą, część drugą, część trzecią. Przecież jesteście profesjonalistami i trzeba jakoś zapomnieć ten czas, kiedy uświetnialiście rewolucję październikową i inne wydarzenia. I ta płyta dzisiaj jest platynową płytą i jest to także artystyczne wydarzenia, bowiem te gorzkie żale wręczyłem przed laty w 96 roku Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i one w okresie Wielkiego Postu rozbrzmiewały w wykonaniu chóru reprezentacyjnego Wojska Polskiego w apartamentach papieskich. A więc gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Chrystus nie chce, byśmy byli częścią tego tłumu jerozolimskiego, który mijał na drodze Chrystusa z krzyżem idącego na Golgotę. W gorzkich żalach ksiądz Benik używa słów, które dzisiaj wyszły już z użycia. Na przykład tłum nazywa tłuszczą, tłuszcza rozgorzała. Niech się bynajmniej mieszkańcy tłuszcza nie obrażą, bo nie pochodzą od tego słowa. Tłum, tłuszcza. I dziś ten tłum zajęty jest swoimi sprawami i z obojętnością często patrzy na drogę krzyżową, która jest odprawiana na szlaku tamtej drogi ku zbawieniu sprzed 2000 lat. On czeka na nasze indywidualne, osobiste gesty współczucia z Jego cierpieniem, duchowej identyfikacji. Chce w nas obudzić gotowość do gestu Weroniki, ocierającą chustą zbroczoną krwią twarz, szukać pośród nas nowych Szymonów z Cyreny, którzy pomogą w dźwiganiu krzyża. To dzisiejsi wolontariusze pomagający chorym, bądź jadący także na dalekie misje. Chce w nas wykrzesać ofiarność Józefa z Arymatei, który wielkodusznie oddaje przygotowany dla siebie grób na spoczynek dla umęczonego ciała ukrzyżowanego. Jezus chce, byśmy stanęli pod Jego krzyżem obok matki umiłowanego ucznia w godzinie odkupienia. Więcej, On chce, byśmy szli razem z Nim przez życie, bo to On, którego Ojciec zesłał jako Zbawiciela, umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, powie święty Paweł w liście do Koryntian. Nazwał nas przecież swymi przyjaciółmi. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, przypatrzmy się powołaniu naszemu. Na kolejnych stacjach naszych rozważań skierujmy nasz wzrok na rodzinę. To najważniejsza struktura człowieka. Rodzina przecież przyjmuje dar nowego życia, rozpala tę Bożą iskrę ludzkiego istnienia, pielęgnuje ją i kształtuje. Tworzy nowego człowieka. W rodzinie w sposób namacalny człowiek dotyka tajemnicy Boga, który jest miłością, który jest dawcą życia. To On, mężczyzną i niewiastą, stworzył ich, aby poprzez wzajemny związek unormowany Bożymi prawami tworzyli wspólnotę życia, miłości i odpowiedzialności. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W tej wspólnocie małżonkowie realizują Boże wezwanie zapisane w Księdze Rodzaju. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją poddaną sobie. Podejmują świadome i odpowiedzialne ojcostwo i macierzyństwo. W tym darze nowego życia w nowonarodzonym dziecięciu widzą zwieńczenie swej wzajemnej miłości. są w tym duchowym nastawieniu podobni do Stwórcy, który chce człowieka dla niego samego. Wierny i płodny związek mężczyzny i kobiety, pobłogosławiony łaską Chrystusa, stanowi prawdziwą Ewangelię życia i nadziei dla ludzkości. Rodzina bowiem jest Ewangelią życia i nadziei. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Tak często powtarzał te słowa Jan Paweł II, szczególnie w dokumencie Familiaris Consortio. Bracia i siostry, ten, którego przebili, Jezus Chrystus prowadzi nas do źródła rodziny. Święta rodzina to wzór dla chrześcijańskich rodzin, wskazuje na nią Kościół, wskazuje nauczanie papieży. Na Golgocie z wysokości krzyża Jezus żegna matkę swoją, matkę bolesną, która stała się świadkiem kaźni Syna, matkę zawierzenia i miłości. Z pokorą przyjęła zapowiedź, że urodzi Syna Najwyższego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie wedle Twego słowa, łaski pełna, posłuszna woli Tego, który ją wybrał spośród niewiast ziemi na ziemską matkę swego Syna, stała się wzorem dla wszystkich matek, które są świadome świętości życia, Bożych źródeł macierzyństwa. Wstąpiła z ufnością w dom poślubionego sobie Józefa cieśli, który z oddaniem wypełniał obowiązki ojca rodziny. Pracą rąk swoich zapewniał jej podstawę egzystencji i nie pozwalał, aby w progi nazaretańskiego domu wkradał się niepokój o niepewne jutro. W domu Maryi Józefa objawił swoje człowieczeństwo, wzrastał w nim, będąc posłusznym, a rodzina stała się środowiskiem życia dla Syna Człowieczego, wcielonego przedwiecznego Słowa. Rodzina jest drogą Kościoła. Bracia i siostry, umiłowani w Panu, przyjrzymy się powołaniu naszemu. Kościół pokazuje drogę rodziny i wielkość rodziny, bowiem tak jak człowiek jest drogą Kościoła, tak i rodzina jest drogą. Kim byłby człowiek bez rodzinnego zaplecza? Jak wyglądałby ten ewangeliczny siew, gdyby zabrakło rodziny? Co by się stało z ludzką samowiedzą, z zakorzenieniem człowieka we wspólnocie wiary, miłości i pamięci? Spotykamy na naszych drogach, może są i tutaj, ludzi, którzy nie doświadczyli kreacyjnej siły życia w rodzinie. Różne były tego przyczyny. Tylko oni mogliby dać świadectwo swej nostalgii, swej tęsknoty, opowiedzieć o obrabowanym z wielkiego dobra dzieciństwie, o trudzie zdobywania tego, co w środowisku rodzinnym przychodzi w sposób niejako naturalny. Także o poczuciu odrzucenia, społecznym sieroctwie, zdruzgotanym często ładzie serca. Idźmy wraz z nimi do ukrzyżowanego Pana, źródła pociechy. Z sierotami, z odrzuconymi, z dziećmi z niepełnych, rozerwanych rodzin, z rozbitkami już na starcie życiowym, z porzuconymi, z dotkliwie okaleczonymi brakiem miłości. Dziś mamy nawet w seminariach duchownych wielu alumnów, którym brak rodzin, normalnych, tradycyjnych rodzin. Pochodzą z rodzin rozbitych i nie mają w czasie ferii i wakacji nawet do kogo jechać. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tym naszym braciom Kościół przynosi Ewangelię pocieszenia i nadziei, wspólnoty z mężem boleści, miłości i miłosierdzia. Także to, na co Ewangelia przedkłada się w wymiarze życia. Bowiem cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dzieła Caritas, domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne, domy opieki, sierocińce. To jest wartość żywa i trwała we współczesnym Kościele w Polsce. W wymiarze widocznym także w Kościele i w wymiarze poszczególnych diecezji, naszych dwóch diecezji tu w Warszawie. Bowiem Kościół pragnie leczyć rany zadane miłości, zadane świętości rodziny. To prawda, że trzeba ustaw, że trzeba praw stanowionych, poczucia bezpieczeństwa dla rodziny. I to ma zapewnić państwo i to jest jego święty obowiązek. I dlatego w obronie rodziny Kościół zabiera głos i ma prawo ku temu. I to jest nie tylko prawo, ale i obowiązek. I leczy te rany. Tyle sióstr ze zgromadzeń zakonnych, życia konsekrowanego, poświęca całe swoje życie leczeniu tych ran. Zanosimy dziś te rany i bóle tam pod krzyż Zbawiciela, rany zadane temu najbardziej niewinnemu, dziecku, które szczególnie bolą, a poprzez niego Bogu, który nie chce nieszczęścia człowieka. Przyjrzyjmy się powołaniu naszemu. Rodzina to kościół domowy, to wspólnota miłości i odpowiedzialności. Rodzina chrześcijańska jest dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia, mówił, jeszcze raz przypomnę, Jan Paweł II. Bowiem rodzina chrześcijańska może ocalić rodzinę ludzką i musi to robić. Znamy różnorakie kryzysy rodziny, jakie od lat diagnozuje Kościół i wiele z nich to pochodna kryzysu europejskiej cywilizacji i śmierci i coraz bardziej, szczególnie w krajach Zachodu, sekularyzowanej mentalności. I musimy mieć tego świadomość. Swoista degradacja kulturowa próbuje usunąć zakorzenione w Bogu normy ludzkiego sumienia. Gotowa jest tworzyć nowy ład technologii, dobrobytu, hedonizmu i zda się niepotrzebny Chrystus ze swoją Ewangelią miłości. Niepotrzebny chrześcijański ład moralny. Wspomniałem już na poprzedniej homilii o tym oswajaniu powolnym do pojęcia eutanazji, czyli wymuszonej śmierci. Ale model chrześcijańskiej rodziny nie może być ani zbędny, ani anachroniczny. Broni się afrykańska rodzina, chociaż dziesiątkowana jest przez trąd XX wieku, XXI, chorobę AIDS. W miejsce wspólnoty miłości, wspólnota egoizmów, zatroskanych o własne ja. W miejsce wspólnoty na dobre i złe aż do śmierci, kryzys wierności i plaga rozwodów. I przyzwyczaja się poprzez napór także medialny umysły i serca ludzi wierzących, często praktykujących. W miejsce wolności, która ściśle wiąże się z odpowiedzialnością za drugiego, przeżywanie wolności bez hamulców. W miejsce powołania do rodzicielstwa strach przed nowym człowiekiem. W miejsce małżeńskiego współżycia coraz częstsza realizacja ojcostwa i macierzyństwa za pomocą technik biomedycznych. W miejsce związku mężczyzny i kobiety ustawowo usankcjonowane związki osób tej samej płci. Mamy tego już konkretne przykłady w Europie. I prawodawstwo ostatnie Hiszpanii, któremu tak ostro przeciwstawia się Konferencja Episkopatu Hiszpanii. Z 28 lutego tego roku ustawa podstawowa o wychowaniu narusza fundamentalne prawa rodziców i szkół. To jest już inny niż rewolucji październikowej płomień, który idzie przez Europę. Skoro tak jest, skoro są takie zagrożenia coraz mocniej, w naszej chrześcijańskiej postawie musi do głosu dochodzić przekonanie. Rodzino, bądź ożywczym źródłem życia i miłości. Bo rodzina potrzebuje ewangelizacji i wsparcia wobec zewnętrznych zagrożeń. Także dlatego, mówił Benedykt XVI podczas Kongresu Diecezji Rzymskiej, że chrześcijańskie rodziny odgrywają decydującą rolę w wychowaniu wierzy i w budowaniu Kościoła jako wspólnoty. To one stanowią o jego zdolności do misyjnego oddziaływania w różnych życiowych sytuacjach oraz do przemieniania w chrześcijańskim duchu panującej kultury i struktur społecznych. Także trzeba więc wsłuchiwać się w głos Kościoła, bo mówi Kościół, Matka nasza. Tego pragnie Ojczyzna, Matka nasza. I nie dajmy się opanować pojęciom kreowanym o Kościele, w wydaniu medialnym, nieteologicznym. Bo Chrystus powiedział, buduję mój Kościół na skalę. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. To nie wymysł medialny. To jest wola Chrystusa. Przyjrzyjmy się powołaniu naszemu. Przyjrzyj się sobie, polska rodzino, co w Tobie wielkie, piękne, Bogu miłe. A co skarlało, straciło blask, uległo presji prądów, mód zachowań, dyktatowi mediów. Jak czyste jest to źródło życia i miłości, z którego masz czerpać energię na dobre działanie, na wierność Chrystusowi, choć wiesz, że różne moce tego świata sprzeciwiać mu się będą. Czy Chrystus jest wciąż dla Ciebie znakiem codzienności we wspólnej modlitwie, w błogosławieństwie posiłków, w rozmowie tej spokojnej, w rodzinnym kręgu, kiedy wszyscy są z sobą i dla siebie? Przyjrzyjmy się powołaniu naszemu. Ale rodzina ma prawo wymagać, żądać, apelować do wyobraźni polityków, tych, którzy podejmują decyzje, które kształtują życie. Bo jeśli słabnie rodzina, słabnie naród. Słabnie też wtedy, kiedy podupada jej funkcja wychowawcza i formacyjna. Dziecka w sposób pełny nie ukształtuje szkoła. Człowieka uformuje tylko odpowiedzialna, świadoma rodzina, bezpieczna rodzina. Bo rodzina ma społeczny wymiar. Ona promieniuje na stosunki pracy, na kształt publicznego i obywatelskiego życia. Przynosimy pod krzyż Chrystusowy niepokój młodych polskich rodzin o pracę, o mieszkanie, życiowy start. Iluż z nich wyjechało z kraju w poszukiwaniu pracy? Ilu z nich tam zostanie, uszczupli żywotne siły narodu przez swą nieobecność i kształt Polski jutra? Duszpasterze rodzin sygnalizują zjawiska, które stają się zmorą naszych czasów. To relacje pracodawca-pracownik, szczególnie gdy jest to pracownik młody. Manipulowanie umowami o pracę, zatrudnianie na umowę zlecenie, odsuwanie perspektyw stałego zatrudnienia. Brak stabilności, jasnej perspektywy, stan stresujący, oddziaływujący negatywnie na atmosferę w rodzinie, a także nowa rzeczywistość stosunków pracy, a więc pełna dyspozycyjność, gotowość do pracy ponad normę, zwykle bez dodatkowego wynagrodzenia, jakby praca była jedynym środkiem życia. Ile to bólu czyni rodzinie, ile strat przynosi jej jedności. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rodzina tworzy rdzeń narodu. To w środowisku rodzinnym kształtowała się polskość, zakorzeniała się pamięć, świadomość narodowej wspólnoty. To prawda, że pewne elementy jakby odchodzą w przeszłość, rdzewieją, nie nadają się na XXI wiek, chociażby. W XIX wieku spoiwem narodu była wiara, język, ziemia. Te trzy elementy. I to powołanie rodziny do kształtowania polskości jest wciąż aktualne, szczególnie teraz, gdy tak bardzo zbliżył się do nas świat przez internet, przez podróże, podróże do kraju bez granic, bez paszportu, gdy świat wartości polskich jakby stracił w zetknięciu z atrakcjami świata, kiedy na pierwszy plan wychodzi myślenie o jutrze, o przyszłości, a przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej, pisał Norwid. Nie jeden pyta, czy warto się jej przyglądać, czy potrafi się jeszcze z niej czegoś nauczyć. Ale ocalaj, polsko rodzino, pamięć o sobie, o swojej przeszłości, o doświadczeniach ojców i dziadków, o minionych dniach ojczyzny, jej dramatach, porywach, upokorzeniach i przekazuj młodej generacji, Gdy tego nie uczynisz, staną się jak ludzie bez imienia, którzy nie znają siebie, którzy nie wiedzą, skąd przychodzą i dokąd mają iść. Bracia i siostry, przychodzimy pod krzyż Jezusa z bólami i troskami polskiej rodziny, po chleb życia, po Eucharystię, po doświadczenie Bożej miłości. Stajemy wobec krzyża z tajemnicą rodziny, tajemnicą daru nowego człowieka, ziarna miłości, które pada w glebę życia, na wzrastanie, na trwanie rodzaju ludzkiego, na jego drogę ku Bogu. Wartość życia nie ma alternatywy. Przyjrzymy się powołaniu naszemu. Pod krzyżem Chrystusa stoi Matka pięknej miłości, wzór dla wszystkich matek. Matka wierna, pokorna. Obok Maryi pod krzyżem Pana odnajdziemy i nasze matki. Te, które już odeszły do Pana. I tylko nasze serca wiedzą, a wiedzą, co im zawdzięczamy. Tylko Boże serce zna ich modlitwy, które w nasze intencji zanosiły. To im zawdzięczamy także to, że w ten wieczór jesteśmy tutaj, we wspólnocie z miłością ukrzyżowaną, bo to one pokazały nam Chrystusa. Bądźcie błogosławione, polskie matki i ojcowie. Zanosimy pod krzyż Zbawiciela promieniowanie ojcostwa, które stanowi dopełnienie tamtego Bożego ojcostwa, sprawiedliwego, zatroskanego, miłującego. Także tajemnicę macierzyństwa. Przynosimy ją ze współczesnego świata, który tak bardzo rani kobietę, obdziera z godności, z wielkości jej powołania, bądź próbuje ranić. I nie trzeba sporządzać katalogu tych ran, bo znacie je dobrze. Znają je dobrze wszystkie kobiety. A jak niesiecie petycję, to nieście pod krzyż, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Naszą epokę cechuje strach przed życiem. To jakiś tragiczny syndrom czasu. Zamiast kultury życia, promowanie kultury śmierci. Zamiast cywilizacji życia, cywilizację śmierci. To jest jedno ze znamion głębokiego kryzysu. Kościół nieprzerwanie głosi Ewangelię życia i dlatego napotyka na takie zapory. Mówi o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i będzie o tym wciąż mówił. Wbrew hałasowi świata, wbrew żawie feministek, wbrew krzykliwym hasłom o prawie kobiety do decydowania o własnym ciele. Ale to nie jest jej ciało. To jest on, ten drugi człowiek, ziarno nowego życia, które rodzi się pod sercem kobiety. nowy człowiek, odkupiony i zbawiony przez tego, który także Bóg wcielony ukształtował się pod sercem Matki Maryi z Nazaretu. Budujmy więc cywilizację życia, kreujmy kulturę życia, bo człowiek, który zabija życie, zabija także siebie, własną godność i własne sumienie. Czymże się różni człowiek, który skazuje na śmierć bezbronnego od tych systemów, od których się z pogardą odwracamy, które stanowią wyrzut ludzkiego sumienia? Tam też człowiek się nie liczył, szczególnie ten słaby, stary, innego narodu i innej rasy. Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości, mówił Jan Paweł II w Kaliszu w 97 roku. Bo wszystkie dzieci narodu są jego dziećmi, nawet te, które są niechciane, nawet te, w których poczęciu w tragiczny sposób splotła się tajemnica zła i nieprawości. Projekt zmiany konstytucji, który wywołuje takie protesty, dotyczy kwestii, która dla nas, chrześcijan, jest fundamentalna i oczywista zarazem. Stwierdzenia, że dziecku poczętemu w łonie matki też przysługują prawa człowieka, bo jest człowiekiem. Pod sercem matki dojrzewa, aby znaleźć w tej zbawczej rzeczywistość życia odkupionej krwią Chrystusa, aby przez chrzest włączyć się w jego śmierć i zmartwychwstanie. Wartość życia nie ma alternatywy. To jest największe bogactwo ojczyzny i jedyna rękojmia jego szczęśliwej przyszłości, a spór o życie człowieka rozstrzyga ostatecznie najwyższy prawodawca i stwórca życia w przykazaniu: nie zabijaj. To słowa arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, sędziwego polskiego biskupa, 91 lat życia, który przez całe życie służył rodzinie i życiu, założyciela pierwszego w świecie akademickiego Instytutu Studiów nad Rodziną, więźnia Dachau, ofiary okrutnych eksperymentów pseudomedycznych, kapłana, który w swoim życiu doświadczył okrucieństwa cywilizacji i śmierci. Słowa z listu, który w ostatnich dniach ksiądz arcybiskup, apostoł życia, skierował do prezydenta, wszystkich członków rządu i parlamentu. Jeśli nas słyszy, a mamy nadzieję, że słucha nas w Łomiankach, pozdrawiamy go i dziękujemy za te słowa, za jego świadectwo i za służbę życiu. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, kończę już. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Stajemy przed Chrystusem, boskim oblubieńcem, dzieci Kościoła i jego oblubienicy, naszej matki i wychowawczyni. To w nim wypełniamy nasze życiowe powołanie. To od Kościoła w naszej drodze przez życie ku naszym ostatecznym celom, wiecznej radości w domu Ojca, otrzymujemy łaskę sakramentów, które umacniają nas na tej drodze. Dziś wraz z całym Kościołem stajemy pod krzyżem miłości ukrzyżowanej. Miłości ukrzyżowanej. Stajemy obok Matki, pod której sercem Słowo stało się ciałem. I w ten wieczór przedwiośnia ze świętokrzyskiego sanktuarium Świętego Krzyża w Warszawie kierujemy ku niej słowa pieśni, która jest naszą modlitwą. Matko, coś miłości zdrojem spraw, niech czuję w sercu moim ból Twój u Jezusa nóg. Spraw, by serce mego żało, by radością życia całą stał się dla mnie Chrystus Bóg. Amen.